Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pink. Proszę Państwa, ja z uporem maniaka, a broniąc naprawdę bardzo dobrej sprawy, będę Państwu teraz mówił o komunikacie. Będę zacytuję Państwu komunikat i będę omawiał komunikat, jaki został ogłoszony po zakończeniu czwartego plenum KCKPH. I proszę się nie śmiać, bo ci, którzy się śmieją, to będą się śmieli ostatni. Będą się śmieli, aż w końcu im ten uśmiech zastygnie na buźkach. Otóż to jest materiał za Sinua. Jestem w Dzienniku Ludowym 1 listopada. Mili Państwo, 31 października, to jest oczywiście fotografia Xi Jinpinga, który wygłosił ważne przemówienie na czwartej sesji plenarnej. I 31 października komunikat. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zakończył czwartą sesję plenarną w Pekinie w czwartek wydaniem komunikatu. Xi Jinping, sekretarz generalny KPH, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPH, wygłosił ważne przemówienie na sesji, której przewodniczył jako przewodniczący Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPH. Zgodnie z komunikatem, na sesji wysłuchano i omówiono sprawozdanie z pracy dostarczone przez Xi, któremu powierzono Biuro Polityczne, szefostwo Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPH. Sesja podała przeglądowi i przyjęła decyzję Komitetu Centralnego KPH w niektórych ważnych kwestiach dotyczących utrzymania i doskonalenia systemu socjalizmu o chińskich cechach oraz postępów w modernizacji chińskiego systemu i zdolności do sprawowania rządów. Xi wyjaśnił projekt dokumentu na sesji plenarnej. I teraz następują poszczególne punkty. Ja to nazywam punktami. Tutaj oczywiście to nie jest wypunktowane, ale dobrze było, żebyście Państwo, ja podejdę do tego, że będę mówił o kolejnym punkcie. A więc punkt. To, co czytamy w komunikacie. System socjalizmu o chińskich cechach jest systemem naukowym rozwiniętym przez partię i naród poprzez ich długoterminowe praktyki i badania. Koniec kropka. Dokument stwierdza, że wszystkie prace i działania chińskiego rządu narodowego są prowadzone zgodnie z systemem socjalizmu o chińskich cechach, zauważając, że system i zdolność do sprawowania władzy w kraju jest krystalizacją systemu socjalizmu z chińskimi cechami i jego egzekwowanie zdolności prowadzenia kraju. A to jest jeden bardzo ważny punkt podkreślający istnienie systemu socjalizmu z chińskimi cechami i zdolność partii i władzy, generalnie władzy, do sprawowania władzy w kraju w oparciu o tenże właśnie socjalizm z chińskimi cechami. Jeśli komuś się to nie podoba, to już jest jego sprawa. Kolejny punkt. Sesja w pełni potwierdziła pracę Biura Politycznego KCKPH od czasu trzeciej sesji plenarnej, uznając jego wysiłki, które doprowadziły do znacznych osiągnięć w różnych miejscach, a w różnych działaniach partii i kraju, pomimo skomplikowanych sytuacji naznaczonych wzrostem ryzyka i wyzwaniami w kraju i za granicą. W komunikacie stwierdzono również, kolejny punkt, że jak dowodzi praktyka, system socjalizmu o chińskich cechach i chiński system zarządzania to system o silnej witalności i ogromnej sile. Muszę się z tym zgodzić, nie ma rady. I tak pewnie będzie przez jeszcze kilkadziesiąt lat. Systemy te są w stanie naciskać na ciągły rozwój kraju z prawie 1,4 mld ludzi i zapewnić realizację dwóch stuleciowych celów w zakresie odmłodzenia narodu chińskiego, który ma cywilizację od 5000 lat. Kolejne punkty. W komunikacie stwierdzono, że chińskie systemy państwowe i rządowe mają znaczącą siłę w następujących aspektach. Czyli tutaj i tutaj jest wyszczególnienie kolejnych punktów. Pamiętajcie Państwo, że chińskie systemy państwowe i rządowe mają znaczącą siłę w następujących aspektach. Po pierwsze, wspieranie scentralizowanego, zjednoczonego przywództwa KPH zgodnie z naukowymi teoriami KPH, utrzymanie stabilności politycznej i zapewnienie, że kraj będzie nadal postępował w kierunku socjalizmu. Po drugie, widząc, że partia rządzi krajem, promując demokrację ludową, utrzymując bliskie więzi z bliskimi narodami, polega na tym, aby przyspieszyć rozwój kraju. Ludzie po prostu to widzą. Naród to widzi. Zapewnienie rządów opartych na prawie we wszystkich dziedzinach, budowanie kraju socjalistycznych rządów prawa oraz zagwarantowanie społecznej sprawiedliwości oraz praw obywateli. To jest kolejny aspekt. Trzeci. Zapewnienie rządu oparty na prawie w budowaniu socjalistycznych rządów prawa. Kolejnym, piąty punkt. Zapewnienie współpracy całego kraju i wzbudzenie entuzjazmu we wszystkich aspektach w celu zmobilizowania zasobów dla wszystkich przedsiębiorstw, we wszystkich przedsiębiorstwach. Szóste. Wspieranie równości wszystkich grup etnicznych, tworzenie silnego poczucia wspólnoty narodu chińskiego, aby wspólnie pracować na rzecz wspólnego dobrobytu i rozwoju. Po siódme chyba. Wspierając dominującą rolę sektora publicznego i wspólny rozwój podmiotów gospodarczych w różnych formach własności, system dystrybucji, w którym dominuje podział według siły roboczej, a obok niego istnieją różne inne systemy dystrybucji, synergia między systemem socjalistycznej gospodarki rynkowej oraz ciągłe odblokowywanie rozwijania sił wytwórczych jest rzeczą najważniejszą. Kolejne, ósme chyba. Wspieranie wspólnych ideałów i przekonań, wartości, standardów moralnych, promowanie wspaniałej tradycyjnej kultury Chin, kultury rewolucyjnej i zaawansowanej kultury socjalistycznej, a także inspirowanie ludzi do przyjęcia wspólnych ideologii i sposobu myślenia. Kolejny, dziewiąty punkt. Realizowanie wizji skoncentrowania rozwoju na ludziach oraz ciągłe gwarantowanie i poprawianie warunków ludzi, życia ludzi oraz poprawa dobrobytu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego dobrobytu dla wszystkich. Dziesiąte. Kontynuacja reform i innowacji, podążanie z duchem czasu oraz promowanie samodoskonalenia i rozwoju w celu zbudowania społeczeństwa pełnego witalności. Kolejne. Wybór urzędników na podstawie uczciwości i umiejętności oraz na podstawie zasług, niezależnie od pochodzenia, w celu rozwoju bardziej utalentowanych, znaczy kierunkiem jest rozwój państwa i dobór najbardziej utalentowanych osób. Utrzymywanie sił zbrojnych pod przywództwem partii i zadbanie o to, aby siły zbrojne ludu były całkowicie lojalne wobec partii i ludu, aby chronić suwerenność, bezpieczeństwo i interesy Chin w zakresie rozwoju. Przestrzeganie zasady jeden kraj, dwa systemy, utrzymanie trwałego dobrobytu i stabilności w Hongkongu i Makao oraz promowanie pokojowego zjednoczenia Chin. Przestrzeganie ostatni, to jest chyba 13, jedności, niezależności i samodzielności oraz otwarcie się na resztę świata, aktywny udział w globalnym zarządzaniu i dalszy wkład w budowanie wspólnoty, wspólnej przyszłości ludzkości. Wszystkie te mocne strony są fundamentem dla wzmacniania zaufania dla teorii, systemu, kultury, socjalizmu o chińskich cechach, czytamy w komunikacie. Mili Państwo, co ja chcę przez to powiedzieć? Znaczy, inaczej, co poeta miał na myśli? Oczywiście chodzi o tych wszystkich, którzy nie tylko współtworzyli, ale i podpisali się pod jak ja się patrzę na ten tekst, to widzę parę rzeczy. Niby naturalne, ale jednak warte podkreślenia. Mianowicie system socjalizmu o chińskich cechach. Odmieniany przez wszystkie przypadki socjalizm o ludzkich cechach, o chińskich cechach, chiński system zarządzania, to jest to, co znaczy scentralizowane zjednoczone przywództwo KPH i władza, nieograniczona władza KPH w każdej dziedzinie życia, co zresztą jest naturalną koleją rzeczy, albowiem KPH jest partią władzy. KPH jest partią władzy, więc znaczy to miało być, mieć jakiekolwiek ograniczenia. Natomiast z faktu, iż to jest KPH, a nie co innego, a nie jakaś inna partia, wynika, że ta partia decyduje o wszystkim. O tak zwanej nadbudowie. To znaczy, że socjalizm o chińskich cechach jest rzeczą najważniejszą. Partii należy się podporządkować wszędzie i w każdym aspekcie. I mili Państwo, ja jestem Polakiem. Nie mam ani promila krwi chińskiej. Natomiast ja mogę Państwu powiedzieć, że ja się zgadzam z tym punktem widzenia. Oczywiście to dotyczy Chińczyków, no ale ja mam przydomek Chińczyk. To dotyczy Chińczyków. To oni, znaczy Chińczycy dla Chińczyków budują Chiny. To nie jest tak, że jak u nas na przykład, że Żydzi, Amerykanie, Rosjanie, Francuzi, Niemcy budują sobie w Polsce legowiska po to, żeby im tubylcy służyli za lokajów. Nie, tak nie jest. Tak w Chinach nie jest. Więc ja takim dziwnym zbiegiem okoliczności wolę tamtą sytuację, kiedy Chińczycy dla Chińczyków i Chińczycy Chińczykom organizują życie. Możecie Państwo z tym nie zgodzić, ale dla mnie, Wiesława Pilcha, taka sytuacja jest po pierwsze budująca, po drugie właściwa, bo to Chińczycy Chińczykom budują przyszłość. A jaką przyszłość mogą nam zbudować Niemcy, nam Polakom? Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Amerykanie, czy Włosi, czy Francuzi? Jaką? Czy Portugalczycy z Biedronki? Jaką nam przyszłość mogą zgotować? Lokajską. Więc, kochani Państwo, fakt, że... znaczy, inaczej, ja zazdroszczę, mówiąc wprost, tak jak zazdroszczę północnym Koreańczykom posiadania Kim Jong-una, tak zazdroszczę Chińczykom posiadania KPH. Ta władza opiera się w zasadzie na tylko na Kimie, natomiast tutaj ona jest z jednej strony bardzo scentralizowana, a z drugiej strony bardzo zdecentralizowana. Ale to jest takie chińskie. To są sprzeczności. Typowe chińskie sprzeczności. Więc jeśli Państwo myślicie, że ja nie mogę się pogodzić, będąc Polakiem, z tym, że w moich ukochanych Chinach ta partia władzy decyduje o wszystkim, to odpowiem Wam wręcz przeciwnie. Ja się bardzo cieszę, że w Chinach partia władzy, jaką jest KPH, może decydować o wszystkim i decyduje o wszystkim. Ponieważ to jest spójne. Tam nie ma co 4 lata wyborów, które destabilizują kraj. Bo one destabilizują kraj. Żeby to co 4 lata u nas w ciągu pół roku będą, czy w ciągu roku będą odbywały się będą dwa razy wybory. Czy to nie jest destabilizujące? Więc jeśli ktoś uważa, że to, co się dzieje w Polsce, czyli te wybory gówniane parlamentarne, a później gówniane prezydenckie, nie są destabilizacją polityczną i gospodarczą naszego kraju, to się cholernie grubo myli. Straszliwie grubo myli. Ale każdy ma prawo do swojego zdania i każdy ma prawo do pomyłek. Ja twierdzę, że gdybyśmy mieli w Polsce coś w rodzaju dyktatury, właśnie takiej jak dyktatury, no to dużo powiedziane, autokratycznych rządów, monopartii przez dłuższy czas, nakierowanych na interes społeczny, na interes Polski, na interes Polaków, to byśmy byli w zupełnie innym miejscu. I nie byłoby tak, że 3 miliony Polaków, że miała miejsce emigracja największa w historii naszego kraju w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Największa w historii Polski emigracja, ucieczka z kraju. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki to jest potworny upływ krwi, utoczenie krwi z narodu. Mili Państwo, spróbujcie zrozumieć, że to, co robią władze chińskie, jest nakierowane na interes Chińczyków. I odwrotnie, to, co jest robione w Polsce, jest nakierowane na interes wszystkich, tylko nie Polaków. Wszystkich, tylko nie tubylców. A dlatego od lat powtarzam, że moim marzeniem jest mieszkanie w Chinach. Marzeniem zapewne nieziszczalnym, ponieważ nigdy nie dostanę wizy, ponieważ takie są przepisy chińskie. Nigdy nie dostanę wizy, która by mnie uprawniała do spokojnego dokończenia życia tam. Nawet zdecydowanie na niższym poziomie niż tutaj w Polsce. Zdecydowanie na niższym poziomie. Ale wolałbym być tam, bo byłbym w normalnym kraju, mieszkałbym w normalnym kraju, byłbym dumny, a jeszcze gdybym mógł dostać obywatelstwo, to byłbym po prostu dumnym człowiekiem, dumnym obywatelem tamtego kraju. Ja rozumiem, że państwo nie rozumiecie tego, co ja mówię, ale tak to jest. Ja się skupiłem na rzeczy podstawowej, przypuszczam, że powinienem omówić tych wiele punktów w kilku kolejnych felietonach, ale nie jestem pewien, czy to ma sens, albowiem tu chodzi o to, żeby Państwu dawać materiał do nie tylko przemyśleń, ale materiał do zapoznawania się z Chinami. Do przemyśleń, to oczywiście ja mógłbym, znaczy gdyby chodziło tylko o Państwa przemyślenia i moje i Państwa przemyślenia, to ja bym przez paręnaście odcinków zrobić z tego jednego komunikatu. Natomiast ja podejrzewam, że Państwo byście tego nie mieli ochoty słuchać. Ale jeśli jest odwrotnie, to dajcie mi znać. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.